Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Pierwszym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest dzisiaj Daria Galant, pisarka, poetka, eseistka, reżyserka, wreszcie autorka opublikowanego właśnie zbioru wierszy Syrena Słowiańska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dodam jeszcze, że poetka świdnicka, ale z korzeniami mocnymi, krakowskimi, co więcej z takimi korzeniami, które w pewnym stopniu zmitologizował Stanisław Wyspiański.
W zasadzie to tak, poetka świdnicka, zielonogórska, a rodzina pochodzi z Krakowa, od strony mojej mamy. Stąd są moi dziadkowie, moi pradziadkowie. Dziadkowie wyemigrowali do Wrocławia, stąd ten wątek dolnośląski. Natomiast Stanisław Wyspiański tak jest powiązany z moją rodziną krakowską z tej strony, że jego bliski przyjaciel, Ludor Starzewski, czyli pierwowzór dziennikarza z Wesela, był wiecznym narzeczonym mojej ciotki Janiny Rewilak i tam się wiążą niesłychane historie z moim pradziadkiem, który go wyrzucał. On był starszy od cioci Jani wiele, wiele lat. Wyzywał go mój pradziad od syfilityków, morfinistów i alkoholików, kiedy starał się o jej rękę. Ona była jeszcze wtedy młodziutka, no ale była z nim związana całe życie. Nigdy się nie pobrali, natomiast opiekowała się jego spuścizną, opiekowała się nim do śmierci. No i ten Rudolf Starzewski i ten wątek krakowski jest taki żywy bardzo w tych korzeniach.
Też wspominam tutaj Stanisława Wyspiańskiego, wszechstronnie uzdolnionego artystę, również w kontekście pani twórczości, bo dla pani poezja to jest tylko jeden z elementów tej ekspresji artystycznej.
Tak, w zasadzie jestem pisarką, jeśli chodzi o taki swój genetyzm twórczy, tak bym to określiła, bo pochodzę od słowa i w słowie bardzo dobrze się czuję. Natomiast jakby potem no, słowo, czyli poezja, literatura, proza, bardzo dobrze się czuję w bardzo dużych formach prozatorskich, czyli w powieściach. Poezja jest dla mnie taką duchową wędrówką. Piszę poezję wiele, wiele lat. To nie są tomy, które powstają dosyć szybko, tylko powstają przez wręcz dziesięciolecia. Natomiast potem doszła jeszcze reżyseria, jako już taki proces techniczny związany z moją twórczością. Ja to zawsze nazywam, że proces najłatwiejszy. I proces malarski, czyli de facto no, ten synkretyzm Wyspiańskiego może tutaj się pojawiać w tych aspektach.
No właśnie, no ale to poezja za mało?
Jakby wyobraźnia w ogóle literacka u mnie, ona oscyluje pomiędzy właśnie tą poetyckością, obrazowością. O tym pisał mój profesor już świętej pamięci Tadeusz Żabski z Uniwersytetu Wrocławskiego, bo jestem po Wydziale Filologii Polskiej tamtejszego uniwersytetu. On był pierwszym recenzentem mojej powieści Południca, czyli powieści, można by to nazwać gotyckiej, czyli wielkiej miłości, wielkim szaleństwie i takim uzależnieniu do końca życia od uczucia i sytuacji, i przyrody, i miejsca. I on właśnie tam fajnie podkreślił w tej swojej recenzji, w ogóle też synkretyzował o właśnie tą moją sztukę, bo fajnie powiedział, że ta obrazowość moja jako prozatorki wynika właśnie z tej ogromnej poetyckości, która jest, czyli dla niego, jako dla literaturoznawcy, poezja była pierwsza.
A tak zatrzymując się przy powieści gotyckiej, bo też pani się specjalizuje w tym gatunku, no to w tym wymiarze takim popularnym, no powróciła powieść gotycka.
Tak, powróciła, to prawda. Natomiast jakby ten gotycyzm, można powiedzieć, teraz przeszedł w taki thriller psychologiczny, tak bym to określiła ogólnie. Natomiast u mnie w powieściach ten gotycyzm jest taki bardzo mocny, gdzieś opierający się o te standardy tej powieści gotyckiej, emocjonalnej, czyli mamy tam, teraz tak powiem bardzo filologicznie, mamy tam niewinność uciśnioną, Łotra gotyckiego i przejmujący mrok świata gotyckiego, cokolwiek to znaczy, ale po prostu bardzo duży aspekt tej psychologizacji i postaci i anturażu, w którym to się wszystko odbywa.
Ale jest jeszcze coś, co nazywa pani teorią białej emocji.
Właśnie taki rodzaj filozofii, ponieważ teoria białej emocji jest to koncepcja artystyczno-filozoficzna, która wypływa z mojego działania, z mojego podejścia do życia, z mojego funkcjonowania w życiu, od początków istnienia mojej takiej jaźni jako człowieka odczuwającego, a dlatego mówię o tej jaźni, ponieważ ta jaźń oscylowała gdzieś dawno, dawno temu i odkąd ja pamiętam, to jestem ciągle tym takim samym bytem, jakim byłam za dziecka. Teraz oczywiście mam więcej doświadczenia i swoje lata, aczkolwiek ten rodzaj wrażliwości i podejścia do świata mi nie minął, czyli jakby nie stałam się cyniczna, czy wyrachowana i wędrując przez życie. I to na pewno przez twórczość, czyli można powiedzieć, że tak urodziłam się osobą piszącą, kiedy jeszcze nie umiałam pisać, to już na magnetofon nagrywałam, bo to były lata 80. zeszłego wieku, no to wiadomo, to jeszcze wszystko online'u w ogóle nie było. Wszystko niesamowicie piśmiennicze. Natomiast teoria bej emocji to jest taka koncepcja podejścia do życia w pozytywnej intencji, ale nie w takiej współczesnej, że jak głosi amerykański slogan "świat to kamera, uśmiechnij się" i wszyscy są głupio zadowoleni, a tak naprawdę ukrywają to, co jest w środku. Chodzi tutaj bardziej o przyjmowanie wszystkiego, co dzieje się wokół nas i mimo wszystko po różnych doświadczeniach, które niestety będą nam w życiu przypadać w udziale, to mimo wszystko zachowywać świeżość spojrzenia, szacunek do człowieka, szacunek do otaczającej przyrody, czyli być takim w jakimś sensie nieskażonym złymi sytuacjami.
Taka postać prostaczka z powiastki filozoficznej?
Nie, właśnie nie. Może nawet nie takiego prostaczka, tylko bardziej można powiedzieć, tu bym sięgnęła po filozofię mistrzów chińskich, czyli starożytnych, czyli bardziej ku zen, bardziej ku jakimś filozofią Tao, drogi. No ale tak jakby z naszego punktu widzenia, patrząc z naszej słowiańszczyzny, to bardziej takie humanistyczne podejście do swojego życia, czyli przyjęcie siebie jako człowieka z różnymi aspektami dążenia do tej harmonii w życiu, która jest trudno osiągalna. I tutaj w procesie twórczym u mnie ta teoria bej emocji, ona najpierw wypłynęła w ogóle z mojego całego procesu twórczego, czyli z tego tak zwanego sięgania po strumień świadomości. Ja piszę tylko i wyłącznie pod wpływem natchnienia, czyli jakiekolwiek sytuacje, które miały miejsce w moim życiu zawodowym, pisarskim, no, że przychodzą wydawcy i mówią: pani Dariu, tutaj pani pisze powieści gotyckie sprawnie, szybko, no to walimy jakąś sagę, tak? I się umawiamy, tu jest szablon i lecimy z tekstem na zamówienie, dość napisanym. Nie chcę użyć określenia, no mówię, ja jestem filologiem polskim, w związku z tym
proszę,
powiem o popkulturze. Powiem o popkulturze. Po prostu, no dosyć napisane po prostacku nawet, rzekłabym, czyli jakby te standardy, dużo miałam takich propozycji, że literatura powinna być bardzo łatwo przyswajalna. Czyli w sumie teraz jest pytanie filologiczne, czy to jest jeszcze jakiś rodzaj literatury, czy to jest po prostu produkt konsumpcyjny do sprzedaży. No ja nie potrafię na takie rzeczy pójść, nie potrafię pisać takich rzeczy, jakby obniżać jakiegoś swojego poziomu tego, co czuję, wrażliwości, czyli piszę pod wpływem natchnienia. Jestem tym takim pisarzem niesfornym, którego się bardzo docenia, jak umrze, ponieważ już nie ingeruje w to, jak przetwarzają jego sztukę.
Czyli sztuczna inteligencja nie mogłaby zastąpić Darii Galant.
Mam nadzieję. Chociaż sztuczna inteligencja teraz jest po prostu znakomita. Widziałam osiągnięcia, że potrafi sztuczna inteligencja na podstawie paru słów napisać wspaniały wiersz i dosyć dobry filologicznie przez komputer. Jest to napisane w przeciągu paru sekund. Byłam zaskoczona.
Na pewno powieść gotycką, taką standardową, popularną byłaby w stanie napisać.
Na pewno. Ponieważ jeżeli coś jest chyba w zbiorach cyfrowych, jakiś Giaur, prawda, czy jakieś zamczysko Fotrando, Horacego Walpole, to na pewno to tam będą
mnich.
Te motywy. Mnich oczywiście wspaniały. To na pewno te motywy tam będą ściągane. Albo Rebeka, Daphne de Maurier. No wspaniałe powieści, które no, są gdzieś w zasobach na pewno. No i to z tego można skorzystać, z tego. I sztuczna inteligencja naprawdę może zastąpić człowieka. I to mnie przeraża. I po to jest ta teoria białej emocji, żeby trzymać ten ludzki jeszcze aspekt w życiu. Bardziej takie renesansowo, no jestem człowiekiem, nic co ludzkie nie jest mi obce, popełniam błędy, jestem raz smutny, raz wesoły, ale to świadczy o moim człowieczeństwie, a nie, że jestem genialny, zawsze zadowolony, zawsze pełen sukcesu, pełen wiecznych inicjatyw i w ogóle nic złego mi się w życiu nie dzieje. No to to już jakby... To jest
człowiek, i pracuje projektowo.
Tak, i pracuje projektowo. To jest straszne stwierdzenie. W ogóle takie zamykające jakąś dyskusję w ogóle o psychologii procesu twórczego, umysłu, myślenia, wspomnień. To jest taka moja obawa. Zresztą w mojej twórczości napisałam taki dramat Departament Straconego Czasu, bardzo surrealistyczny. I ten dramat ma to do siebie, że, jakby to powiedzieć, zawsze stworzy zagrożenie dla wszystkich. Bo powstał ładnych parę lat temu i jak parę teatrów go chciało wystawić sobie przez wiele lat, to ktoś tam powiedział, jak przeczytał, no nie, bo tam zostanie zwolniony, bo tam się ktoś obrazi, a tu się ktoś... To jest po prostu jakieś takie dziwne wątki, a jest absolutny surrealizm, że ludzie biorą zapomogi na nierealizowanie swoich marzeń. To jest jakby taki wątek tego dramatu. I w mojej twórczości to się ciągle pojawia, czyli poszukiwanie tego aspektu człowieczeństwa i utrzymywanie go, co w dzisiejszych czasach jest poważnym wyzwaniem.
Rozumiem, tak też z tego doświadczenia, z tej białej emocji powstawała Syrena Słowiańska, ten zbiór, no bo ten zbiór to jest tak naprawdę ponad 20 lat ostatnich twórczości
dokładnie,
autorki.
Dokładnie, czyli jest to bardzo duchowe przeżycie poezji, przemyślane. Tak, 20 lat Syrena Słowiańska powstawała. Mój poprzedni zbiór wierszy Lilith powstawał też około 15 lat. I teraz powstaje następny, który oczywiście może, nie wiem, będzie za 10 lat opublikowany, bo to jest ten mój aspekt taki poetycki.
No ale mimo wszystko zmieniamy się. To chyba dostrzega pani różnicę między czymś, co powstawało 20 lat temu, a obecnymi w Syrenie Słowiańskiej.
W zasadzie bardziej tematyka, ponieważ we wcześniejszych moich powieściach czy twórczości były wątki bardzo egzystencjalne. Syrena Słowiańska jest bardzo mistyczna, wpisana w kontekst przyrody, w naturę. Oddziaływuje na taką naszą podświadomość funkcjonowania życia w tym świecie. Czyli pod tym względem jest inna. Ale generalnie chyba, powiem szczerze, że idę jakimiś swoimi śladami i wątkami. Tak jak jest stwierdzenie pani Agnieszki Kuniczuk, to jest badaczka literatury, która bada Sienkiewicza i moją literaturę, to stwierdziła, że jest to literatura godna zaufania, ponieważ idzie od serca.
Syrena Słowiańska pełna jest także słowiańszczyzny? W takim romantycznym rozumieniu.
Tak, dokładnie, w kontekście duchowości przyrody. Nie ma tutaj mitologii słowiańskiej. Jeżeli jest jakaś mitologia słowiańska, to jest ona taka moja automitologia, czyli stworzona przeze mnie, natomiast nie odwołuje się do konkretnych wzorców czy kultury słowiańskiej, czy po prostu religii słowiańskich różnych, zresztą bardzo ciekawych, i koncepcji filozoficznych. Po prostu jest tutaj duchowość natury, czyli ta słowiańszczyzna jako przyroda, w którą wkomponowany jest człowiek, która żyje, czuje i tego człowieka może zdefiniować i mu pomóc.
Typowe rozumienie przyrody przez romantyków.
Dokładnie. No i właśnie pełniła tą funkcję po prostu takiego emanacji duchowości człowieka. Jak jest w powieści gotyckiej, w moich powieściach, czy Siostry Oposto, czy Południca, czy Dwór Wiatru, który wszedł w 2018 roku, to tam to, co się dzieje na zewnątrz, w przyrodzie, czyli jakieś deszcze, wiatry, dziwne sytuacje, które się odbywają w danym miejscu czy domostwie, one są odzwierciedleniem tego, co się dzieje między bohaterami, czyli ta przyroda oddziaływuje, wkomponowuje się w umysłowość człowieka.
Wyjaśnijmy jeszcze rozumienie w tym kontekście tego sformułowania Poetry Insight.
Poetry Insight, czyli coś, co jest moje bardzo wewnętrzne, czyli coś, co przeżywam głęboko w sobie i nie zawsze to jest na kartach mojej twórczości. Czyli mogłabym tak w skrócie powiedzieć, że jest to coś, co te Poetry Insight, czyli ta poetyckość wewnętrzna, to jest taki mój chyba stan ducha, który właśnie, jak mówię, że czuję to od dziecka i nigdy nie przestałam tego czuć, czyli rodzaj bliskości tej duchowości w sobie.
Zbiór Syrena Słowiańska w języku polskim, w języku czeskim.
Tak.
Dlaczego język czeski?
To, Syrena Słowiańska wyszła w 2019 roku po polsku. Jak to się mówi, klasycznie po polsku. Natomiast w zeszłym roku, w 2022, czeski literaturoznawca profesor Libor Martinek postanowił ją przetłumaczyć. I byłam też zaskoczona, że będzie to Syrena Słowiańska, że będą to wiersze. Myślałam bardziej o prozie, chociaż Czesi są też zainteresowani, bo teraz mamy rozmowy na temat tłumaczenia poezji gotyckich, moich. Przepraszam, nie poezji, tylko prozy. Natomiast tutaj Czesi w tej Syrenie Słowiańskiej, tak jak mówił tłumacz, znaleźli bardzo dużo wskazówek na współczesne życie, poszukiwania współczesnej duchowości i czegoś, co w słowiańszczyźnie im niesamowicie odpowiada. W ogóle idzie to dalej, dlatego taki ukłon był wydawnictwo wrocławskie, wydało właśnie to tłumaczenie, ale też jeszcze z tekstem polskim. Z racji tego, że Czesi i Polacy, to jest takie Dolny Śląsk, to jest takie pogranicze mieszania się tych dwóch kultur i to taki fajny ukłon jest do tej właśnie międzykulturowości, do tego przenikania się tekstu wspólności, żeby można przeczytać tekst polski, oryginalny i tekst w tłumaczeniu profesora. Natomiast idzie to dalej. Syrena Słowiańska podróżuje niesamowicie, ponieważ teraz rozmawiamy, dostałam taką propozycję tłumaczenia dalej Syreny Słowiańskiej z języka czeskiego na język słowacki, czyli jakby podróż tej Syreny, tej słowiańskości w tej poezji idzie dalej.
To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, czyli tłumaczenie nie z języka polskiego na słowacki, ale z czeskiego na słowacki.
Dokładnie. Z czeskiego na słowacki, żeby po prostu jakby wziąć materię już przetłumaczoną czeską, tą duchowość, która jest w czeskim tłumaczeniu i po prostu przenieść ją na następny język. Także bardzo ciekawy zabieg. Ja jako teoretyk literatury, nie jestem historykiem, tylko teoretykiem literatury, taka była moja specjalizacja, w ogóle jest komunikacyjna. Fascynuje mnie ten proces tego pewnego przechodzenia tekstu i rozumienia literatury, poezji, słowa przez różne kultury, przez różne słowa dobierane i dodawanie swojej duchowości, bo wiadomo, że tłumacz też sczytuje po swojemu każdy wiersz.
To może trzeba też Słoweńców potem zainteresować.
No, na pewno może dalej pójdzie, bo są już rozmowy na temat Dworu Wiatru, który ma być tłumaczony na hiszpański. No, także to okazuje się, że wszystko jest możliwe.
Wszystko jest możliwe. Zatem zachęcamy do lektury Syreny Słowiańskiej, zbioru wierszy Darii Galant, która była gościem Radia Kraków Kultura. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.